Czcigodny księże biskupie, bracia kapłani, siostry i bracia. Każdy z nas pewnie nieraz stawał przed tym pytaniem, które dzisiaj stawia nam Ewangelia. Jeśli możesz, ropa Jezusa. My nie mierzymy się z Jezusem, ale mierzymy się z tą mocą, którą On nam dał. Słuchając dzisiaj już po raz drugi tej Ewangelii, się zastanawiam, patrząc na swoje życie kapłańskie, czy i jak przez moją modlitwę, przez moje nakładanie rąk, przez moje bycie wśród chorych, także tych udręczonych, ile i jak zdarzało mi się uzdrowić? Czy wierzę w to w dalszym ciągu, że mogę to czynić? Niezależnie od rozwoju psychiatrii, niezależnie od tego, co dzisiejszy świat myśli o egzorcyzmach, niezależnie od tego, siostry i bracia, że ten dzisiejszy, tutaj słyszałem po pierwszej mszy świętej waszej diecezji, jest popularna i powszechna modlitwa do Michała Archanioła. Na pewno są także dyskusje na temat egzorcyzmów, na temat pentekostalizacji. Jakiekolwiek byłyby te dyskusje, to przecież my musimy codziennie odpowiadać, siadając do konfesjonału, idąc do chorego, kiedy jesteśmy może sami, a może tylko z duszpasterską wizytą na tych oddziałach onkologicznych. Czy wierzysz? Ten rodzaj złego ducha wyrzuca się postem i modlitwą. Jakie to jest zadanie do także pytania o tożsamość kapłańską. Ja sobie zatytułowałem tę homilię Współczesne wyzwania, a tożsamość polskiego kapłana. Kiedy mówię słowo tożsamość, to mam dwie, że ja powiem, przestrzenie. Pierwsza tożsamość każdego z nas sprawdza się poprzez PESEL dzisiaj, poprzez dowód osobisty, poprzez linie papilarne. Podobno się nie powtarzają. Kiedyś powtarzałem, ale jeden z młodych biolożek mi powiedział, nie, ksiądz, tak nie pewni, bo mogą być podobne. No ale na ogół się mniema i pewnie tak jest w większości, że się nie powtarzają. Moje świadczą mojej tożsamości, tej zewnętrznej. Oczywiście dzisiaj to jest DNA. To jest jeden. To, co Ricœur nazywał idem. Jestem tym samym, o tym samym nazwisku, imieniu, o tej samej dowodzie i tak dalej. Kiedy spotka mnie policja, kiedy się legitymuje, kiedy podpisuję te jakieś dokumenty. Ale myślę, że Jezus, Bóg będzie mnie pytał i pyta mnie codziennie jeszcze o inną tożsamość. To, co on nazywał ipse. Jesteś nie tylko tym samym w sensie fizycznym, nawet psychicznym. Głos podobno idzie za człowiekiem. Ale czy jesteś sobą? Co sprawia, że jesteś sobą? No, można by wymienić kilka elementów. Nawiązując do zduńskiej woli, mógłbym spokojnie powiedzieć, że sobą jestem wtedy, kiedy jestem wierny swojemu sumieniu. Sumienie jest pięknym, głębokim i najbardziej to sanktuarium, jakie określa Sobór Watykański II. Sumienie to jest niejako sanktuarium, niejako. Sanktuarium, w którym człowiek słyszy głos Boga. I swoim rozumem odpowiada, czyń to, tego unikaj. Drodzy bracia kapłani, w liście, teraz byłoby oczywiście w ciągu tych 10, już powiedziałem 5 minut, a jeszcze nie doszedłem nawet do istoty. Otóż w ciągu tych 10-15 minut, powiedzmy, nie wymienię wszystkich tych elementów tożsamości kapłańskiej, ale przynajmniej takie impulsy. W liście ingresowym 1969 roku wtedy prymas już, nowy prymas Kardynał Wyszyński pisał tak: nie jestem ani politykiem, ani dyplomatą, ani działaczem, ani reformatorem. Jestem apostołem Jezusa Chrystusa, jestem ojcem waszym duchowym, duchowym pasterzem i biskupem dusz waszych. Posłannictwo moje jest kapłańskie, apostolskie, wyrosłe z odwiecznych myśli Bożych, ze zbawczej woli Boga, radośnie dzielącego się szczęściem z człowiekiem. Tu jest streszczone także to ipse nasze kapłaństwo. Kiedy jestem z sobą, jaka to jest piękna odpowiedź, można by to analizować. Dzisiaj będziecie zawsze, bracia, mogli dotrzeć do tego przemówienia, do tego listu ingresowego prymasa. Będzie pewnie cytowany, jest cytowany, dzisiaj w internecie wszystko można spotkać. Prześledźcie, przemedytujcie może w takim duchu. Moje powołanie kapłańskie nie jest polityczne, nawet chyba nie jest społeczne, chociaż ma skutki społeczne, bardzo piękne. Nie jest, ośmielę się powiedzieć, w pierwszym rzędzie ośmielę się, chociaż uważam się za patriotę, nie jest patriotyczne. Ale zauważcie, tu prymas mówi kapłańskie, apostolskie, wyrosłe z odwiecznych myśli Boży, ze zbawczej woli Boga, radośnie dzielącego się szczęściem z człowiekiem. Ja to czytam i powtarzam w kontekście tego, że dzisiaj wielu z naszych braci, a może i my sami, ja sam się nauczyłem na swoim złym przykładzie, że my stajemy na tych ambonach i ponosi nas czasami nie tylko na ambonach, ale pewnie i w życiu, jakieś sympatie polityczne na przykład. Nie będę wymieniał nazwisk, bo też nie o to chodzi. Ale jak wiecie, mamy w Polsce dyżurnych kapłanów, którzy stoją po lewej stronie i po prawej stronie. Ci po lewej stronie zarzucają, że ci kapłani z prawej strony się mieszają do polityki. A ci z prawej piętnują tych z lewej. Matko Boża Jasnogórska, no przecież posłannictwo moje jest kapłańskie, apostolskie. I teraz jakie jest posłannictwo kapłana? Ja wiem, że my przez historię byliśmy doświadczeni i na pewno w imieniu tych pokrzywdzonych Jan Paweł II stawał i mówił w imieniu Solidarności, ludzi Solidarności, kiedy ta Solidarność czy polskie robotnik był uciskany. I my stawaliśmy, moje pokolenie musiało stawać i stawało w imieniu tych, którzy byli prześladowani, którzy nawoływaliśmy do obrony, do walki, nawet może takiej, a nie innej. Ale teraz, jak ja czytam kardynała Saracha, który jest czytany przez wielu księży, i to jako ten, który jest taki autentyczny kardynał w Watykanie, który broni tradycyjnego kapłaństwa, broni celibatu, broni adoracji, broni modlitwy. To ja sobie mówię, Boże, no to przecież jest to nasze tradycyjne wychowanie seminaryjne. Tutaj na pewno się nie różnimy. Jak czytam Homo Dei, czytam Ateneum Kapłańskie, czytam to wszystko, co kardynał Wojtyła mówił o swojej drodze duchowej i o drodze, na przykład no ta jego książeczka mała, taka wspomnieniowa, o swoim kapłaństwie, jak on to pięknie pisze. No to my wyrośliśmy wszyscy z tego przekonania, że powołał nas Bóg. Powołał nas Jezus Chrystus. Możemy to opisać, możemy to powiedzieć. My jesteśmy, wyrośliśmy z przekonania, że ten Bóg, nasz mistrz, tutaj Jezus Chrystus, daje nam łaskę towarzyszenia ludziom przede wszystkim po to, żeby ich zbawić. Obok tego zbawienia i z tego zbawienia także, owszem, jest ważna troska o ludzkie zdrowie, o ludzką sprawiedliwość, o polski patriotyzm i tak dalej. To jest coś pięknego. Że my odmawiamy różaniec. Nie wstydzimy się Matki Bożej. Że my chodzimy, przepraszam, to może jest ta pierwsza, ten element tożsamości, to imię, że chodzimy w sutannach. Nie wstydzimy się tych sutan. Ja też nie jestem bez winy i też mam pokusy takie. Ale ludzie mówią, im bardziej kogoś niepokoi, im bardziej ktoś się może, nie rzucajcie suta. Drodzy moi, czas już jest krótki, ale tak jak pewnie każdy z was, zainteresowałem się tą drogą synodalną tego kościoła niemieckiego. Droga synodalna, to tylko krótko powiem, 230 delegatów, wśród nich 69 biskupów, 70 kobiet, no i reszta mężczyzn, jako przedstawiciele całego kościoła katolickiego w Niemczech, dyskutować będą chyba w trzech sesjach na następujące cztery tematy. Monopol władzy w rękach biskupów. Trzeba, zdaje się, wyrwać tę władzę, tak myślą. Drugi wielki temat o seksualności małżeńskiej. Trzeci o roli kobiet w kościele. I czwarty o celibacie. To jest, tak jak przeczytałem te tematy, zauważcie, jaki to jest wielki niepokój mi się rodzi. W kościele niemieckim, z którego rok w rok, mówię o katolickim, występuje około 170, a w porywach i do 200 tysięcy katolików. Występuje, bo nie chcą płacić podatków, bo nie wiedzą. Niektórzy nawet nie wiedzą, w jakim kościele. Podobno młodzi, jak pójdą do urzędu i się wypisują, pyta ich urzędnika, z jakiego kościoła to się wypisuje. Dzwonią do rodziców, się pytają, jakim ja jestem kościele. Z tego kościoła, z którego rok w rok ubywa tyle tysięcy, dyskutują na te tematy. Owszem, niech dyskutują, ale te inne tematy. Te inne tematy, które są rażące o tożsamość na przykład kapłańską. Ostatnio wyczytałem, ponieważ niemiecka prasa to składnie opisuje, zwłaszcza ta katolicka, co tam się zdarzyło już na tym pierwszym spotkaniu. To jest ciekawe. Wystąpił, jest nawet tutaj nazwisko jakiegoś socjologa, który przebadał 3000 odpowiedzi wśród katolików diecezji Fryburg chyba na temat kapłaństwa. To jest ciekawe. To kapłaństwo, ponieważ o celibacie jest, o kobiecie, to oni o kapłaństwie. Co ludzie odpowiedzieli, co się rzucało, co się w prasie? Christi der Gegenwart? Ludzie tęsknią za młodymi wikariuszami, którzy pracują z młodzieżą. Mówią, tego nie ma. Starsi jeszcze pamiętają, że byli wikariusze w parafiach, którzy pracowali z młodzieżą. Teraz, jak to mówią fermi, tęsknimy za księżmi. Zauważcie, mają pastoral, asystentów, mają rozmaici świeci. Oni tęsknią za księżmi, którzy pracują z młodzieżą w parafiach. Po drugie, kapłan, który troszczy się o duszę, nie tyle o biurokrację w parafii, o zarządzanie, o budowę, ale o duszę ludzi, którzy są otwarci na nowe czasy i którzy są ludźmi ducha, którzy żyją Bogiem i dla Boga. Kochani, to jest tożsamość, która wynika, za którą tęskni kapłańska, za którą tęsknią Niemcy, których przywódcy, duchowi, świeccy, zaczynają dyskutować o rzeczach, które my na każdym synodzie dyskutujemy, zachowując proporcje i zachowując to, nad czym można w Kościele dyskutować, a co jest określone już w tym Kościele. A więc powiedzmy, co czynić, na co zwrócić uwagę, aby dzisiaj ta nasza tożsamość, ta, która wyrosła, jak ja mówię o naszej diecezji, to właśnie arcybiskupa nowowiejskiego, mógłbym wymieniać księdza rektora Jezuska i tak po kolei, ale wy, bracia, macie tu swoich mistrzów. Nie będę ich wymieniał, bo mogę pomylić adresy albo kolejność, ale ten pokoza, ten ojciec, który tutaj jest, ale arcybiskup majdański wspominam, wielu innych, przepraszam, że to wspomnę, ponieważ 13 lat byłem w tej komisji do spraw dialogu z braćmi mariabitami. Przyjeżdżałem także do Wrocławka, do biskupa Dębowskiego. Naprawdę, ja wiem, że można mówić, że on był bardziej miłosierny, może niż sprawiedliwy. Bardziej się miłosierdziem kierował niż prawem. Ale jak do tej pory pamiętam, jak chodziliśmy, zaczynaliśmy dialog. Zawsze był ze strony Mariawińskiej biskup i on prowadzili nas do kaplicy. Jak oni klękali przed Najświętszym Sakramentem. Z ich strony biskup, potem jeszcze profesor Rudnicki. My, młodsi, jak oni się modlili. I potem dyskutowali. Żaden z nich nie odstąpił ani na jotę od tego, co jest nasze katolickie, a tamten bronił Mariawickiego punktu widzenia. To ja wtedy mówię, o, to jest prawdziwy ekumenizm i to jest prawdziwa tożsamość. Potem jak zmarł biskup Dębowski, ja zacząłem czytać jeszcze raz jego życiorys. To mi oczy się otworzyły, ile on w tym życiu przechodził etapów, stanowisk, w ilu miejscach, przy wielu zdarzeniach był. Dzisiaj papież Franciszek nam mówi, żeby zachować taką tożsamość, to nie pozwolić się okraść z ducha misyjnego, z entuzjazmu, z naszego cieszenia się tym, że co to robimy jako księża, to nie jest dodatek do naszego życia. Jak to się czasami może zdarza u takich czynnych księży. Ale to jest istota. Nie, i to jest ciekawe, nie pozwolić się dzisiaj sobie i wam, bracia, tą kładę na serce. Nie pozwolić się zwyciężyć acedii, wypaleniu, to byśmy powiedzieli temu. Tej tak zwanej uwierzyć, że to nasza posługa jest szara, że to jest smutek nas ogarnia. Papież Franciszek często się odnosi do tego, że ten zły smutek, jeśli człowieka, kapłana ogarnia, to jest znak szatana. No i wreszcie nie dla jałowego pesymizmu. Doświadczamy go dzisiaj, zwłaszcza wobec braku powołań. Ja tego doświadczam. Czasami mam za złe moim braciom, kapłanom, mu się wydaje, że oni tego nie doświadczają. Ja mówię, nie martwisz się, że nie ma powołań? Nie boli cię to? Ja byłem rektorem, kiedy na jeden raz na rok przyszło 12 kleryków. Wiele lat temu. To ja, Boże, sobie wyobraziłem, w przyszłym roku przyjdzie 12, z tych 12 zostanie mniej więcej do święceń połowa i po paru latach nasze seminarium będzie liczyło 60-50 alumnów. Niemożliwe. To ja prawie depresji dostałem, powiem wam szczerze. Ja się budziłem o 5:00, spocony. Byłem taki ambitny, nie, Panu Bogu nie ufałem pewnie, tylko tak za mojego rektoratu 50 alumnów. Dzisiaj w tym seminarium jest 26. Na pierwszym roku jest 4. To ja mam za złe wszystkim moim braciom, chociaż to pewnie z mojej strony jest chyba jeszcze niewiara, że ty się nie martwisz, nie przejmujesz się, nie ogarnia pesymizm. Dlatego dzisiaj się bronię, mówiąc to. Ale z drugiej strony wierzę, chciałbym także zakończyć tym, tą nadzieją, że Bóg ma jakiś plan poprzez ten mój ból, przez nasz kryzys. Pytam się, czy to jest może jakiś skutek czegoś? Czy Bóg chce, żeby tu wśród nas, w naszych szeregach powstali następni tacy kozale, tacy ojcowie, jak tutaj na tym zdjęciu? Czy może chce, żebyśmy wszyscy, jak jeden mąż, obudzili nasze rodziny, naszych parafii, nasze wspólnoty? Mamy tylu, jak mówiłem. Panie Boże, pozwól, żebyśmy zachowując naszą tożsamość kapłańską, tę polską, tę, która wyrosła z nauczania arcybiskupa, jeszcze kardynała Wojtyły, prymasa tysiącleci, naszych wielkich świętych z naszych parafii, żebyśmy z jednej strony nie ulegli pesymizmowi, ale z drugiej strony podjęli te inicjatywy, które poprzez Ducha Świętego nam ofiarujesz. Amen.